To Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia realizatorzy naszej audycji Andrea Kunowa i technik Guillaume. Serdecznie Państwa witamy w wieczną i mokrą sobotę 8 grudnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Grzegorza Dobieckiego oraz Piotrów Rosochowicza i Błońskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji paryski weekend Agnieszki Kumor i poradnik turystyczny Sylwii Gipsa. Resztę czasu wypełni zaś magazyn muzyczny Piotra Kamińskiego poświęcony genialnej klawesynistce Wandzie Randowskiej. Pełne wydanie dziennika, w którym poświęcimy sporo miejsca szczytowi euroafrykańskiemu w Lizbonie. Zaczynamy od klepsydry. Pozostanie jako jeden z wielkich twórców drugiej połowy XX wieku. Powiedział o nim Pierre Boulez, poniekąd rywal w walce o tytuł papieża muzycznej awangardy. No cóż, każda epoka ma geniuszów, na jakich zasługuje. Obok tej postaci nie sposób jednak przejść obojętnie. W środę, po ciężkiej, lecz krótkiej chorobie, zmarł w Kürten na zachodzie Niemiec Karl-Heinz Stockhausen. Wiadomość podano dopiero w piątek. Stockhausen miał 79 lat. Z upływem czasu stał się swego rodzaju guru, do którego zjeżdżali się kompozytorzy z całego świata, aby podpatrzeć jego warsztat i szukać inspiracji. Jego wpływy sięgały też daleko poza muzykę zwaną współczesną. Ulegali im tacy artyści jak Miles Davis, Frank Zappa, zespół Radiohead czy piosenkarka Björk, a nawet Beatlesi umieścili jego podobiznę na okładce Sergeanta Peppera. Karl-Heinz Stockhausen miał zaiste niespożytą inwencję i pociąg do niekonwencjonalnych eksperymentów, a jednocześnie, zwłaszcza w latach późniejszych, skłonność do mistycyzmu i prowokacji. Zabłysnął w latach 50. złotym wieku postserializmu aleatorycznymi dziełami na fortepian z cyklu Klawierstücke. Był jednym z pionierów muzyki elektronicznej i mieszanej jak w kontakte. Mówił, że pochodzi z planety Syriusz i że zamierza tam powrócić. W roku 2001 wywołał planetarny skandal stwierdzeniem, iż zamachy z 11 września to największe dzieło sztuki wszechczasów. Gromy spadły na niego trochę niesprawiedliwie, gdyż Stockhausen, uważający się za głęboko wierzącego mistyka, chciał ponoć w istocie potępić dzieło Lucyfera. Przez ponad 20 lat pracował zresztą nad gigantyczną operą Licht, mającą ilustrować walkę światła z siłami ciemności. W jednej z odsłon nad salą koncertową krążą 4 helikoptery z członkami kwartetu smyczkowego na pokładzie. Dzieło trwające 29 godzin, przebijające więc nawiązką tetralogię Wagnera, wystawiono w odcinkach na festiwalu w Salzburgu. Tu Paryż, Radio France International. Wydarzeniem dnia jest pierwsze od 7 lat spotkanie Europejczyków z Afrykańczykami. Grzegorz Dobiecki.
W Lizbonie rozpoczął się szczyt Unia Europejska-Afryka. Ze strony afrykańskiej przybyło nań ponad 70 szefów państw i rządów, w tym także dyktator ciemiężca Zimbabwe Robert Mugabe. Wielka Brytania zapowiedziała, że na znak protestu nie weźmie udziału w spotkaniu, jeśli do stolicy Portugalii przyjedzie Mugabe, odpowiedzialny, zdaniem Londynu, za niedawne liczne morderstwa białych farmerów w swym kraju. Londyn reprezentuje w efekcie jedynie członek Izby Lordów. Premier przewodniczącej w tym półroczu UE Portugalii José Sócrates powiedział, że jest to spotkanie między równymi sobie. Jego zdaniem szczyt ten zapowiada coś nowego w stosunkach między Europą a Afryką. Agencje przypominają, że jest to drugie tego typu posiedzenie na szczycie po spotkaniu kairskim, które miało miejsce w roku 2000. Ma ono też za zadanie m.in. przeciwstawić się zaborczej polityce handlowej Chin.
Do tematu powrócimy obszernie w dalszej części audycji. Prezydent Sarkozy skorzystał z pobytu w Lizbonie, aby porozmawiać z prezydentem Czadu Idrisem Deby o szóstce Francuzów z organizacji humanitarnej L'Arche de Joie, więzionych w N'Djamenie pod zarzutem próby uprowadzenia ponad setki dzieci. Podjęli oni w sobotę strajk głodowy w proteście przeciw niesłusznym ich zdaniem oskarżeniom. 64,3% tyle głosów zdobyła putinowska partia Jedna Rosja wedle Centralnej Komisji Wyborczej, która przedstawiła oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z 2 grudnia. Partia komunistyczna uzyskała 11,57%, trzymający z Putinem ultranacjonaliści z partii Żyrinowskiego 18,14%, a prokremlowska lewica pod szyldem Sprawiedliwa Rosja 7,74%. Jedna Rosja ma 315 mandatów w Dumie, co pozwala jej zmienić konstytucję bez niczyjej pomocy. W zamachu samobójczym w Baidżi na północy Iraku co najmniej 8 osób zginęło, a 40 zostało rannych. Kamikadze uderzył samochodem w biuro sił antyterrorystycznych. Kilkanaście domów uległo zniszczeniu. Prawa ręka Saddama Husajna, Izzat Ibrahim al-Duri, zdołał wymknąć się obławie policyjnej w wiosce nieopodal Tikrytu w nocy z czwartku na piątek. Al-Duri, były numer dwa Naczelnej Rady Rewolucji, jest najwyższym dygnitarzem byłego reżimu irackiego, pozostającym jeszcze na wolności. Prezydent Pakistanu Perwez Musharraf zniesie stan wyjątkowy i przywróci konstytucję 15 grudnia, zapowiedział prokurator generalny Malik Kayum. Powinno to skłonić opozycję do rezygnacji z bojkotu wyborów parlamentarnych z 8 stycznia. Musharraf podjął te nadzwyczajne środki 3 listopada. Korea Południowa próbuje walczyć z największą w dziejach regionu katastrofą ekologiczną. Wielka plama ropy powstała w wyniku zderzenia na Morzu Żółtym tankowca z barką, zagraża malowniczym wybrzeżom i strefom chronionej natury. Kilka kilometrów brzegu zostało już skażonych, ponad 100 jednostek pływających stara się zapobiec dalszym spustoszeniom.
Ministrowie Sprawiedliwości państw Unii Europejskiej zdecydowali w piątek jednomyślnie o wprowadzeniu Europejskiego Dnia Przeciwko Karze Śmierci. Taki wynik głosowania stał się możliwy dzięki zmianie stanowiska nowego rządu polskiego. Gabinet Donalda Tuska uchylił bowiem weto w tej sprawie, podtrzymywane przez ekipę jego poprzednika Jarosława Kaczyńskiego. Uważał on, mowa o Kaczyńskim, że skoro kara śmierci nie obowiązuje już w prawodawstwie żadnego z krajów UE, ogłaszanie takiego dnia jest zbędne, chyba żeby miał on dotyczyć również obrony życia, to jest zakazu eutanazji i aborcji. Inicjatywa Dnia Przeciwko Karze Śmierci wyszła z Rady Europy, gdzie, jak napisał sobotni Le Monde, Polska rządzona przez braci Kaczyńskich się jej nie przeciwstawiła, obawiając się izolacji wśród 46 państw Rady. Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci będzie przypadał rokrocznie 10 października.
Dorzućmy jeszcze na koniec, że toczące się we Francji negocjacje w sprawie emerytur kolejarzy i pracowników komunikacji miejskiej nie idą, widać, jak najlepiej, gdyż ci pierwsi zapowiedzieli całodobowy strajk na czwartek 13 grudnia, a ci drudzy strajkować mają w Paryżu dzień wcześniej. Ale związki zawodowe nie są tym razem zgodne. Poprzednia jedność się wykruszyła. Był to dziennik RFI na przegląd paryskiej prasy. Zapraszają teraz Piotrowie Błoński i Rasochowicz.
Przyjazd i pobyt w Paryżu libijskiego przywódcy to dla francuskich władz istna łamigłówka, czytamy w Le Monde. A to ze względu na liczne niejasności odnośnie zamiarów Kaddafiego, znanego z nieoczekiwanych wystąpień i zamiłowania do teatralnych gestów. Piątkowe deklaracje pułkownika Kaddafiego w Lizbonie dodatkowo zaciemniły ten obraz. Przemawiając do studentów, libijski przewodnik domagał się finansowych kompensacji dla krajów, które były ofiarami kolonizacji, a wyraził też opinię, iż, cytuję, jest rzeczą normalną, że kraje słabe uciekają się do terroryzmu wobec wielkich mocarstw. Koniec cytatu. Rzecznik Pałacu Elizejskiego David Martinon dwoił się i troił, by pomniejszyć znaczenie specyficznych aspektów relacji francusko-libijskiej. Ta wizyta to, według niego, decydujący etap stopniowego powrotu Libii na łono społeczności międzynarodowej, przy czym jako poprzednie etapy wymienił rezygnację przez Trypolis z broni masowego rażenia w 2003 roku i cały szereg podróży zachodnich przywódców do Libii, w tym Chiraca. Według znawców reżimu libijskiego pułkownik Kaddafi będzie się starał jak najskuteczniej wyreżyserować swój pobyt we Francji, gdyż mieści się to w strategii przywrócenia uznania międzynarodowego. Pozostając we Francji przez 5 dni, zamiast początkowo planowanych 3, Kaddafi bierze rewanż za lata sankcji międzynarodowych, które odczuł jako upokorzenie. Natomiast w otoczeniu samego Kaddafiego zaznacza się, że ta wizyta to sygnał powrotu do normalności, do biznesu. Libia, która czerpie ogromne zyski z eksportu ropy, zamierza w najbliższych latach zainwestować 100 miliardów dolarów w infrastruktury. Stawką obecnej wizyty Kaddafiego są więc nie tylko przygotowane już zamówienia na dostawę Airbusów za 3 miliardy euro, na reaktor nuklearny i sprzęt wojskowy, a mówi się też o zamówieniu na samoloty bojowe Rafale, ale też i dalsze zamówienia dla francuskich przedsiębiorstw w sektorach budownictwa, turystyki, przemysłu naftowego i gazowego. Jeszcze inaczej interpretuje to cytowany przez Le Monde socjalistyczny deputowany Pierre Moscovici, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Śledczej w sprawie warunków uwolnienia bułgarskich pielęgniarek. Cytuję, Właściwym okupem za uwolnienie pielęgniarek są wizyta Sarkoziego w Trypolisie i wizyta Kaddafiego w Paryżu. Szczególnie ta ostatnia. Libijski przywódca przyjmowany jest w jednej z wielkich stolic zachodnich i wprowadzony na powrót do społeczności międzynarodowej na bardzo wysokim szczeblu.
Alain Guimol z La Croix nadaje swemu bałkańskiemu komentarzowi tytuł Łamigłówka z Kosowem, regionem, w którym można spodziewać się wszelkich niebezpieczeństw. Od poniedziałku, wobec całkowitego fiaska rozmów międzynarodowych w sprawie Kosowa, można spodziewać się tam wszystkiego, pisze francuski dziennikarz. To właśnie 10 grudnia Kosowo ma ogłosić swą niepodległość, z którą nie zgadza się Moskwa i której ostro sprzeciwia się Serbia. W poniedziałek kończy się misja dyplomacji zagranicznej w sprawie prób rozwiązania kryzysu. Niemiec Wolfgang Ischinger, Amerykanin Frank Wisner oraz Rosjanin Aleksander Bocan-Hatchenko złożą protokół rozbieżności sekretarzowi generalnemu ONZ Ban Ki-moonowi. W tym momencie władze Kosowa zamierzają wszem i wobec ogłosić swą niepodległość i zaryzykować rozpoczęcie reakcji łańcuchowej. Cała dyplomacja zachodnia obawia się, aby na Bałkanach nie wybuchł kolejny konflikt zbrojny. Od roku 1999 Kosowo znajduje się pod ochroną wojsk ONZ. Prowincja ta, zamieszkała w większości przez Albańczyków, ma według życzeń Belgradu nadal pozostać prowincją serbską. Waszyngton oraz Paryż gotowe są natychmiast uznać niepodległość Kosowa. Moskwa zdecydowanie popiera swego serbskiego sojusznika i stanowczo tego odmawia. Kosowscy Albańczycy zobowiązują się, przynajmniej na razie, że ich kraj nie zostanie w żadnym wypadku przyłączony do Albanii. Serbowie chcą Prisztynie nadać status specjalny na wzór tego, jaki ma Hongkong w ramach Chin Ludowych, ale władze Kosowa nie chcą o tym nawet słyszeć. Cały wysiłek dyplomatyczny zagranicy sprowadza się teraz do spowodowania pod byle jakim pretekstem opóźnienia ogłoszenia niepodległości Kosowa, pisze dalej Alain Guimol. Z krajów europejskich, oprócz Francji, także i Wielka Brytania oraz Niemcy, gotowe są do natychmiastowego uznania niepodległości Kosowa. Odmawiają tego Grecja, Cypr, Hiszpania i Słowacja. Zastrzeżenia mają Węgry, Rumunia, Szwecja i Włochy. Według planów Unii Europejskiej i propozycji poprzedniego negocjatora, Fina Martti Ahtisaari, UE mogłaby po ogłoszeniu niepodległości umieścić w Kosowie misję około 3000 osób cywilnych. Miałaby ona za zadanie nadzorować prawidłowe konstruowanie państwa prawa. Tymczasem Serbia zapowiada, że nie będzie siedzieć cicho. Ma zamiar przed Haskim Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości postawić wszystkie państwa, które ośmieliłyby się uznać niepodległość Kosowa. Belgrad chce też wprowadzić embargo wobec Kosowa, na przykład dotyczące energii elektrycznej. Co gorsze, deklaracja o niepodległości Kosowa mogłaby doprowadzić do manifestacji Serbów na granicy z Kosowem, a nawet do masowego uchodźstwa Serbów z tego kraju. Rada Bezpieczeństwa ONZ przewiduje dyskusję nad protokołem rozbieżności dyplomatycznych w sprawie Kosowa 19 grudnia. Nie ma jednak co liczyć na jakiekolwiek rozwiązanie prowizoryczne, bo i tak wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa się nie zgodzą na nie jednomyślnie. W samym Kosowie tymczasem zwiększono międzynarodowe siły wojskowe mające tam czuwać nad zachowaniem pokoju. Zapobiegawczo. Kończy artykuł na łamach La Croix à la Guimol. W Le Figaro na pierwszej stronie straszą oczy stałego radaru, który kierowcy francuscy doskonale znają. Radarów tych jest na drogach francuskich coraz więcej. Coraz więcej też kierowców traci za ich przyczyną punkty na swym prawie jazdy. Jak czytamy w gazecie, w kończącym się właśnie roku liczba kierowców, która utraciła w ten sposób prawo jazdy, zwiększyła się we Francji aż o 1/4. I to właśnie powoduje, że ciągle zwiększa się na drogach francuskich liczba kierowców prowadzących samochody bez prawa jazdy. Z dalszych stron gazet dowiadujemy się, jak problem przekraczania szybkości przez kierowców został rozwiązany w innych krajach europejskich. System punktowy został wprowadzony po raz pierwszy w Niemczech w roku 1974. Potem punktowe prawo jazdy wprowadzono w Grecji, Irlandii i Danii. O dziwo, Niemcy są znacznie bardziej tolerancyjni w tym względzie niż na przykład Włosi czy policja w Luksemburgu. Rozmawiając przez telefon komórkowy, Włoch traci na przykład 4 punkty, a Niemiec zaledwie 1. Polacy, podobnie jak Francuzi, proponują przejście specjalnych szkoleń, po których można odzyskać pewną ilość punktów. Jedynie w Holandii nie ma punktów. Tamtejsza policja w pełni polega na radarach automatycznych robiących zdjęcia kierowcom przekraczającym prędkość. Badania międzynarodowe wskazują na to, że wobec coraz ściślejszych represji radarowych coraz więcej kierowców decyduje się na prowadzenie samochodu bez pozwolenia. Według tych badań aż 30-40% posiadających prawo jazdy nie wahałoby się ani chwili, aby siąść za kółkiem bez ważnego prawa jazdy, kończy Le Figaro. Wszystkie paryskie gazety piszą o mających się odbyć w sobotę wyborach kolejnej Miss Francji. Jedne na dalszych stronach, inne nawet w czołówkach. Na pierwszej stronie tabloidu Aujourd'hui en France widzimy duże zdjęcie mających konkurować w sobotę piękności z całej Francji. Gazeta zapewnia, że w tym roku są one jeszcze ładniejsze niż zwykle oraz, że jest wśród nich jedynie 5 blondynek i aż 31 brunetek. Średnia wieku kandydatek to w tym roku lat 20, a imprezę prowadzić będzie jak zwykle znany francuski prezentator Jean-Pierre Foucault. Tegoroczne wybory Miss Francji odbędą się w Dunkierce. Poza tym w wielu innych krajach europejskich też będą w sobotę wybierane Miss.
Co nowego w Europie? Grzegorz Dobiecki.
Przełomowe spotkanie, nowy rozdział historii, dialog między równymi. Takie deklaracje padły w sobotę w Lizbonie w dniu otwarcia szczytu Unia Europejska-Afryka. Pierwszy zlot tego rodzaju odbył się przed 7 laty w Kairze i prawdę mówiąc przeszedł do historii głównie, jeśli nie wyłącznie, dlatego, że się w ogóle odbył. Nadzieje związane ze szczytem lizbońskim są znacznie większe, nawet jeśli zbojkotowali go premierzy Wielkiej Brytanii i Czech, protestujący w ten sposób przeciwko obecności w Lizbonie dyktatora Zimbabwe Roberta Mugabe. Oba kontynenty miałoby teraz połączyć autentyczne partnerstwo, potrzebne tym bardziej, że czarny ląd staje się obiektem ekonomicznego pożądania ze strony nowych gigantów południa planety, przede wszystkim Chin. Witając uczestników szczytu, a jest to prawie 70 szefów państw i rządów tylko z Afryki, premier Portugalii, kierującej obecnie bieżącymi pracami UE José Sócrates, powiedział, że między Europą a Afryką rodzi się oto coś nowego. To coś dokładniej określił europejski komisarz do spraw rozwoju Louis Michel. Relacje między obu kontynentami winny nabrać wymiaru politycznego. Przemówienie inaugurujące szczyt wygłosił przewodniczący Unii Afrykańskiej, prezydent Gany, John Kufur. W jego wystąpieniu bardzo wyraźnie przewijał się motyw równości, partnerstwa i tak zwanego wzajemnego poszanowania. Trzeba zamknąć rozdział bolesnych więzów, jakie łączyły stary kontynent z jego kolonialnym zapleczem. Rozdział naznaczony przez niewolnictwo, wyzysk i dyskryminację, mówił John Kufur. Za wszystkie te przewiny byli kolonizatorzy winni wypłacić odszkodowania swym byłym koloniom, oświadczył w przeddzień rozpoczęcia lizbońskiego szczytu pułkownik Kaddafi, drugi obok prezydenta Zimbabwe, Schwarz charakter tego spektaklu. W sobotę dał mu odpór wspomniany komisarz Louis Michel. Nie może być o tym mowy, z tego tytułu płaciliśmy już wielokrotnie w przeszłości wielkie sumy, które rzadko bywały i nadal rzadko bywają wykorzystywane z pożytkiem dla obdarowywanych krajów, powiedział były minister spraw zagranicznych Belgii. Jego riposta nie zbiła jednak z pantałyku dyktatora Libii, tym bardziej, że wylewnie przywitał go w Lizbonie prezydent Francji, Nicolas Sarkozy. Jak wiadomo, Kaddafi od poniedziałku będzie gościł w Paryżu z oficjalną wizytą i nawet, zgodnie ze zwyczajem nomadów, rozbije tam swój wielki namiot. W Paryżu głosy krytyki podnoszą się ze strony lewicowej i centrowej opozycji, uważających za niegodne Francji wpuszczanie Kaddafiego na salony światowej polityki przez paryskie wrota. Znany filozof Bernard-Henri Lévy stwierdził, że nie zaprasza się terrorysty i porywacza zakładników. Równie dosadne określenia, by wrócić do szczytu w Lizbonie, rezerwuje Wielka Brytania dla Roberta Mugabe, odpowiedzialnego według Londynu za prześladowania, w tym za zabójstwa, jakie dotknęły w ostatnich latach białych farmerów w Zimbabwe, byłej Rodezji. Od 5 lat Mugabe jest persona non grata w Europie. Zakaz wstępu zawieszono wobec niego wyjątkowo na tę okazję, a to z uwagi na solidarność okazaną mu przez innych przywódców afrykańskich. Ale na szczyt Unia Europejska-Afryka nie pojechał brytyjski premier Gordon Brown. Podobnie zachował się szef rządu Republiki Czeskiej Mirek Topolanek. Londyn jest reprezentowany jedynie przez notabla z Izby Lordów. Problem tyranii w Zimbabwe nie figuruje w oficjalnym porządku obrad, jednak jak sugeruje agencja AFP, sprawę powinno nieformalnie poruszyć wielu dyplomatów europejskich. Oficjalnie szczyt zajmie się 5 głównymi zagadnieniami. Pokojem i bezpieczeństwem, demokracją i prawami człowieka, handlem i rozwojem, zmianami klimatycznymi i energią oraz migracjami i zatrudnieniem. Unia Afrykańska zażądała w sobotę od Europy Zachodniej Zachodniej jak najszybszego wyposażenia sił pokojowych w Darfurze w środki transportu powietrznego. Dyplomaci z UE uważają za sukces sam fakt dojścia do skutku szczytu w Lizbonie. Natomiast według agencji Reutera organizacje pozarządowe obawiają się, by puste frazesy nie przesłoniły prawdy o najważniejszych problemach Afryki, o wojnach, nędzy i głodzie.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
W pierwszym wieku przed narodzeniem Chrystusa cesarz August proklamował miasto Lugdunum stolicą trzech Galii. Dzisiejszy Lyon jest drugim, a może trzecim co do wielkości miastem Francji. Wodzi o to boje z Marsylią, ale w całej Francji tylko Lyon zamienia się 8 grudnia w feerię świateł. Z tej okazji przyjeżdża do Lyonu ponad 3 miliony turystów. To dużo, jak na miasto liczące niewiele ponad milion mieszkańców. Ci ostatni długo obchodzili święto świateł dyskretnie i między sobą, ustawiając po prostu na parapetach okien rzędy świeczek. Od 4 lat władze miejskie postanowiły organizować iluminację na dużą skalę i wygrały zakład. Grudniowy weekend w Lyonie stał się atrakcją dla zwiedzających, podczas gdy wcześniej to miasto w środkowej Francji kojarzyło im się głównie z zatłoczoną autostradą podczas zimowych wyjazdów w Alpy i letnich nad Morze Śródziemne. Lyon leży między dwiema rzekami, Rodanem i Saoną, i między dwoma wzgórzami, Croix-Rousse, które pracuje, i Fourvière, które modli się. Na tym bowiem wzgórzu wznosi się Bazylika Notre-Dame de Fourvière, której historia splotła się z historią liońskich iluminacji. 8 września 1852 roku miała się odbyć inauguracja złotego posągu Matki Boskiej na jednej z wież bazyliki. Mieszkańcy Lyonu ufundowali go w podzięce za uratowanie ich od epidemii dżumy. Wezbrały jednak wody Saony i uroczystość przełożono na 8 grudnia. W tym dniu wybuchła z kolei burza, nieoczekiwana o tej porze roku. Kiedy minęła, Liończycy spontanicznie zapalili świeczki w oknach przed wyjściem na ulicę i odtąd robią to rokrocznie. Niektórzy do dziś uczestniczą w wieczornej procesji na wzgórze Fourvière do Bazyliki Najświętszej Marii Panny. Większość wylega na ulicę, gdzie czekają na nich co roku nowe niespodzianki. W 2007 roku jest ich 70. Zapomniano o haśle oszczędzania energii, które nie dotyczy wprawdzie świeczek, ale jak najbardziej iluminacji. Nawet liońskie metro skąpane jest w różowej poświacie, nie mówiąc o placach, fontannach i fasadach domów, czy o promiennych drogowskazach, które od 6 do 9 grudnia wytyczają świetlne trasy. Najwięcej kolorowych świateł jest na tak zwanym półwyspie. Tu, nad Rodanem i Saoną, skupione są renesansowe i barokowe kamienice, ratusz, gotycki szpital Hotel Dieu, katedra świętego Jana i fontanna Bartoldiego, rzeźbiarza, którego dziełem jest nowojorska Statua Wolności. Słowem, cała liońska starówka zaliczona przez UNESCO do Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Oświetlone są także liczne liońskie mosty oraz Cité Internationale, dzieło włoskiego architekta Renza Piano, kompleks budynków z czerwonej cegły, nowoczesny, ale jednak w stylu miasta, w którym mieści się Muzeum Sztuki Nowoczesnej, sale kinowe, kawiarnie, restauracje oraz gigantyczna sala konferencyjna, która może pomieścić ponad 3000 osób. Wewnątrz przypomina rzymski amfiteatr, zewnątrz latający spodek, który wylądował na brzegu Rodanu i wita szybkobieżne pociągi TGV wjeżdżające do Lyonu po pokonaniu ponad 500 kilometrów dzielących miasto od Paryża w ciągu niespełna 2 godzin. W 2007 roku światła zawędrowały po raz pierwszy do dzielnic mniej atrakcyjnych, by nie powiedzieć uboższych, na przykład na tarasy Guillotière. Ale na pewno całe miasto oraz przedmieścia powędrują popularnym deptakiem Republiki na największy plac Bellecour, dosłownie piękny plac, stojący pośrodku pomnik króla Słońce, Ludwika XIV, okryty został świetlnym kloszem, podobnym do sklepienia niebieskiego. Wokół posągu powstał gigantyczny obraz z 20 tysięcy świeczek, zrealizowany przez uczestników Święta Świateł.
Rapproche-toi de moi. RFI, la radio du monde.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Francuskie domy mody mają długą i ciekawą historię. Większość sięga swymi początkami zarania XX wieku, inne powstały w jego połowie. Niektóre przestały w ogóle istnieć, inne kontynuują działalność. Marki takie jak Chanel, Dior, Lancel, Givenchy, Guerlain wywodzą się od przedsiębiorczych kobiet i mężczyzn, którzy umieli u swych początków przełożyć obiecujące marzenie na dobrze sprzedający się produkt. Tak było i z domem Lanvin. Bierze on swą nazwę od nazwiska Jeanne Lanvin, która po krótkim małżeństwie z włoskim hrabią Emilio di Pietro, którego owocem była urodzona w roku 1897 Marguerite, zmuszona sytuacją materialną, zabrała się do szycia, a ściślej wróciła do swego wcześniejszego zawodu modystki. Zaczynała bowiem w wieku lat 13 jako dziewczyna od modystki, czyli dostawczyni. Potem sama zdobiła kapelusze, odbyła naukę w paryskiej pracowni niejakiej Madame Félix i wreszcie zadecydowała o przejściu na swoje. Pomogło jej w tym kilku dostawców, którzy dojrzeli talent w dłoniach małej modystki. W roku 1885 otworzyła pierwszy butik, a 4 lata później przeniosła się do lokalu pod numerem 15 przy Rue Saint-Honoré. Sklep Lanvin mieści się tam do dziś. Po krótkim epizodzie małżeńskim, a może właśnie pomimo niego, pracownia Lanvin zdobywa sobie pozycję w paryskim świecie mody. W roku 1901 Jeanne szyje swój pierwszy garnitur dla członka Akademii Francuskiej dramatopisarza Edmonda Rostanda. Ale to dziecinne sukienki szyte dla małej Marguerite, zwanej w domu Marie Blanche, i dla jej lalek zadecydują o przyszłości domu Lanvin. Majętne klientki Jeanne nie posiadają się z zachwytówcą takich samych sukienek dla swoich pociech. W roku 1903 otwarty zostaje dział dziecięcy sklepu Lanvin, następnie panieński i wreszcie 5 lat później damski. Lanvin zmienia status ze zwykłej pracowni kapeluszy, przeistacza się w prawdziwy dom mody. Jeanne Lanvin nie tylko umie świetnie projektować i szyć, ma także żyłkę do interesów. Kiedy pierwsza wojna światowa przyniesie kłopoty z zaopatrzeniem w materiały, projektantka, bo tak już chyba możemy ją avant l'heure tytułować, otworzy własną farbiarnię tkanin w podparyskim miasteczku Nanterre. Bourgeoisie interesuje wystrój mieszkań. Jeanne Lanvin otworzy sklep z projektowanymi przez siebie akcesoriami i dekoracją wnętrz. Architektem budynku utrzymanego w stylu Art Deco będzie Armand Albert. Jej koledzy projektanci wyrabiają pierwsze perfumy. Zawsze ciekawa nowinek, Jeanne Lanvin nie pozostanie w tyle. W roku 1927 na 30 urodziny Marguerite, która w międzyczasie została cenioną pianistką, wypuszczone zostaną na rynek pierwsze perfumy firmy pod nazwą Arpège. O tym, jakie były losy domu mody Lanvin w szalonych latach 20. i 30. oraz po wojnie, dowiedzą się Państwo już za tydzień.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Thank you.
Cóż byśmy poczęli bez szaleńców, opętańców, maniaków, co siedzą po nocach w garażu, dłubiąc przy jakichś tam latających maszynach cięższych od powietrza. W dziedzinie wznowień wielkich nagrań archiwalnych sytuacja przedstawia się właśnie tak. Bez wariatów doprowadzających do rozpaczy żonę i bankiera nie mielibyśmy nic albo prawie nic. Tak zwane wielkie firmy zaniedbały niemal całkowicie politykę wznowieniową, odkąd posiadane przez nie historyczne skarby stały się własnością publiczną. Międlą w kółko te same karajany z małej litery, bo nie o wielkiego dyrygenta tu chodzi, montując przeróżne antologie i kompilacje, gdzie muzyka jest kwestią najmniej istotną. A o Szekspirach i Rembrandtach muzycznej interpretacji, których twórczość powinna być dostępna powszechnie jako skarbiec ludzkiej pamięci i ducha, myślą tylko podobne nam świrusy. Wśród firm o pewnej reputacji systematyczną politykę w tej dziedzinie prowadzi jedynie Naxos. Przyznam Atoli, że gdy przedsiębiorstwo, które zrobiło kokosy na średniej jakości nagraniach, płacąc wykonawcom dropsa za minutę, sprzedaje nawet nieźle zrobione reedycje nagrań całkiem wolnych od praw po 7 euro za sztukę, to mój portfel kurczy się nerwowo i sięgam obok, gdzie za 30 euro idzie dostać kupić, jak mówią w Poznaniu, zgrabne czerwone pudełeczko firmy United Archives, wyprodukowane w Paryżu i zawierające 8 kompaktów z kompletem europejskich nagrań pani Wandy Landowskiej. Ona właśnie zagrała nam przed chwilą utwór Williama Birda, angielskiego geniusza z przełomu XVI i XVII wieku, Woolsey's Wild, nagrany w czasie jej pierwszej londyńskiej sesji w kwietniu roku 1928. A zaraz potem ten oto ornitologiczny przebój. Kółka Louisa Daquin w nagraniu Wandy Landowskiej z roku 1928. Przypomnijmy, jak to było. Panna Wandzia urodziła się w Warszawie w roku 1879. Nauczyła grać na fortepianie u Aleksandra Michałowskiego, po czym wyjechała do Paryża, gdzie wykładała w sławnej Schola Cantorum, powstałej na 3 lata przed jej urodzinami z inicjatywy m.in. Vincenta d'Indiego. Była to jutrzenka barokowej rewolucji, wielki powrót do muzyki dawnej. Tam właśnie, mówiąc w wielkim skrócie, Landowska zaraziła się przeszłością z koncertowego plejela, przesiadając się na maszynę nie z tej ziemi, zmajstrowaną specjalnie dla niej w tym samym atelier. Nie oryginalny klawikord z epoki, którego w wielkich salach koncertowych po prostu nie byłoby słychać, ale na powstały w roku 1912 klawesyn plejela sporządzony wedle jej przepisu. Jego wodowanie odbyło się we Wrocławiu na festiwalu Bach
Szlachowskim i to właśnie geniusz Landowskiej w sojuszu z czołgiem Pleyela dowiódł światu, że klawesyn wcale nie jest przestarzałym, gorszym fortepianem, tylko zupełnie innym instrumentem. De Falla i Poulenc napisali specjalnie dla niej swoje koncerty, a ona grała na całym świecie wszystko to, co od XVI wieku pisano na klawesyn właśnie i całą jego brzęczącą familię. Należała też do pierwszych muzyków, obok Caruza na przykład, którzy połapali się, co też takiego wymyślił Edison. Pierwszych nagrań, wówczas jeszcze pianolowych, dokonała w roku 1905, grając zresztą już wówczas Bacha, Scarlattiego i inne takie dziwactwa. Ale już w czasie pierwszego amerykańskiego tournée w roku 1923 nagrała dla Wiktora pierwsze płyty przy klawesynie, w tym tę oto powtórzoną 5 lat później w Londynie, własną Bourée Auvergnacką. Jacka numer 2 Wandy Landowskiej w jej własnym nagraniu z 1928 roku. Płyty odniosły ogromny sukces. Landowska objechała wkrótce cały świat, Europę, Azję i Stany Zjednoczone, wszędzie święcąc triumfy. Po czym osiadła pod Paryżem, gdzie mieszkała aż do wybuchu wojny, kształcąc młodych artystów, takich na przykład Bagatela, jak klawesynista Ralph Kirkpatrick i pianista Clifford Curzon. Właśnie w tym okresie nagrała na sesji londyńskiej dla His Master's Voice 4 drobne utwory, po 2 latach wróciła tam, grając 4 kolejne drobiazgi, po czym w listopadzie 1933 roku siadła przy swojej plejelowskiej machinie w paryskiej sali imienia Chopina i nagrała pierwsze wielkie dzieło kiedykolwiek zarejestrowane na tym instrumencie. Wariacje goldbergowskie Bacha. aria i pierwsza wariacja z cyklu wariacji goldbergowskich nagranego przez Wandę Landowską w Paryżu w roku 1933 i wznowionego właśnie w Paryżu przez firmę United Archives. Reedycji dokonał Philippe Morin, któremu warto poświęcić nieco uwagi. Ten paryski maniak jest bowiem recydywistą. Od wielu lat pracuje nad wznowieniami starych nagrań, którym użycza swego nieomylnego ucha, pasji i kompetencji. On właśnie dla nieistniejącej już dzisiaj firmy Andante dokonał kilka lat temu znakomitych wznowień starych płyt Chorowica, gdzie fortepian młodego geniusza zabrzmiał jak nigdy dotąd. Wcale się nie dziwię, że moje macierzyste pismo Diapason przyznało jego albumowi poświęconemu kompletowi europejskich nagrań Landowskiej złoty diapazon roku w dziedzinie wznowień nagrań archiwalnych, bo to istny sezam, a do tego niedrogo. Niemal wszystkie te płyty, w sumie 64 78-obrotowe standardy nagrywane przez 12 lat, były wznawiane już uprzednio, nigdy wszakże w tak doskonałej szacie dźwiękowej i z takim pietyzmem. Kusy Rameau ze suity G-dur, nagrania z roku 1934. Znajdziemy w tym pudełku oba cykle sonat Scarlattiego, w sumie 40 pozycji, nagranych w czasie dwóch sesji w roku 1934 i na przełomie lat 39-40. Znajdziemy oczywiście mnóstwo Bacha, suity Händla, obszerne wyjątki ksiąg Couperena, suity Rameau, koncerty Haydna i Mozarta. Są to oczywiście ówczesne płytowe przeboje, takie jak Fantazja chromatyczna i Fuga oraz koncert włoski Bacha, które znaleźlibyśmy pewnie w oryginalnym kształcie na strychach naszych cioć i babć obok sonaty krojcerowskiej w nagraniu Hubermana i Friedmana, gdyby strychy owe ocalały. finał koncertu włoskiego Bacha w nagraniu Wandy Landowskiej z roku 1936, dokonanym w jej domowym studio w Saint-Leu-la-Forêt pod Paryżem. Wówczas też Landowska siadła znów do fortepianu, nagrywając w Londynie 26 koncert fortepianowy de Dur Mozarta oraz kilka jego sonat, z których większość nigdy się nie ukazała, tylko dwie wydano po latach na płytach długo grających dzięki ocalałym egzemplarzom z prywatnej kolekcji Landowskiej. W komentarzu dołączonym do tego bezcennego pudełka Philippe Morin przypomina coś, o czym rodacy Landowskiej nie wiedzą, a może tylko zapomnieli. W owych przedwojennych latach jej podparyski dom to była Mekka. Odwiedzali ją najwięksi Arthur Honegger i Francis Poulenc, Paul Valéry i Aldous Huxley. Wszystko to przerwała wojna, zmuszając panią Wandę do ucieczki. Na południu Francji dotarła do niej wiadomość, że cały dom, a w nim wielka kolekcja partytur i instrumentów, został splądrowany przez hitlerowców. W roku 1941 dotarła do Nowego Jorku, gdzie zaczęły się dla niej nowe życie i nowa kariera. Koncertowa i płytowa, utrwalona w studiach RCA. Nowa wersja wariacji goldbergowskich, oba tomy Voltemperei et Clavier. Mnóstwo innych rzeczy, w większości wznowionych na płytach kompaktowych. Wanda Landowska zmarła 16 sierpnia 1959, nigdy nie powróciwszy do Europy. Fantazja de Moll, Kechel 397, Mozarta, Wanda Landowska, nagranie z 1937 roku przy fortepianie Rzecz Prosta. Serdecznie polecam Państwu ten pięknie wydany album, dostępny na wszystkich ważnych witrynach internetowych za 1,30 euro. Zrobicie sobie, jak ja, wspaniały prezent pod choinkę. Do usłyszenia.
Słuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro. RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.